możemy puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie, co się działo w tej świątyni jerozolimskiej. Ewangeliści chyba jedyny raz widzieli takiego Jezusa w akcji. Jak wziął powróz i prał, gdzie popadło, przepędzał handlarzy z terenu świątyni jerozolimskiej. Możemy sobie wyobrazić tę furię Jezusa podyktowaną troską o świętość miejsca świętego. Widząc zagniewanego Jezusa, chyba jedyny raz w Ewangeliach zagniewanego, apostołowie przypomnieli sobie Psalm 69, wiersz 10. Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera, spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie. Miejsce święte należy wyłącznie do Boga i nie może służyć do żadnego innego celu. Słusznie więc Jezus upomniał się o świętość miejsca, świętość świątyni. W tym kontekście możemy sobie postawić pytanie, a co się dzieje w naszych współczesnych kościołach, kaplicach? Gdyby Pan Jezus przyszedł ponownie, strasznie by się napracował, goniąc cały ten biznes duszpasterski, który nierzadko ma miejsce w kościołach. Ten chorobliwy pomysł architektów na wielozadaniowość kościołów. Ja przez 5 lat pracowałem w takim kościele radomskim, o którym architekt, słynny ponoć profesor z Gdańska, mniejsza o jego nazwisko, nie warto go wymieniać. Myślę, że jednak zarażony ideologią masońską, nie ukrywał. Wprost to mówił przy stole, kiedy od czasu do czasu przyjeżdżał, nie po to, żeby przypilnować budowy, ale żeby otrzymać należną mu garę praw autorskich. No bo cóż można zrobić, przyjeżdżając raz na 3 miesiące na 2 dni i na piątek, na sobotę, niedzielę. Czy to jest dopilnowanie budowy? No chyba trzeba patrzeć realnie. W każdym razie przy stole, kiedy myśmy mu stawiali różne pytania czy zarzuty o urządzenie przestrzeni sakralnej, proszę księży, przecież za 100 lat ten kościół może być pusty. Trzeba go umieć tak zaprojektować, żeby go można było łatwo przystosować do innych celów. Hali widowiskowej, czy jakiegoś innego obiektu. Wielozadaniowość kościoła. 2 krzyże na tym kościele zostały zamontowane w ciągu 1 dnia. Myślę, że jeszcze mniej czasu potrzeba byłoby na ich usunięcie i wtedy nie wiadomo, co to za budowla. Pan Jezus, myślę, że miałby dzisiaj wiele pracy w trosce o świętość kościołów. A cóż powiedzieć o organizowanych w kościołach koncertach, spektaklach, wiecach i coś tam jeszcze. Drogie siostry, ale też jest inna świątynia. Jeżeli, jak pokazuje dzisiejsza Ewangelia, Jezus z takim zaangażowaniem upomniał się o świętość świątyni materialnej, wprawdzie budowanej 46 lat, będącej chlubą narodu żydowskiego i ośrodkiem jedności tego narodu. Dość wspomnieć, że po zburzeniu świątyni jerozolimskiej do dzisiaj Żydzi nie mogą się zintegrować, że państwo, jakie stworzyli, wciąż jest tworem dość kłopotliwym. Jeżeli więc Jezus troszczył się o świątynię materialną, o ileż bardziej zatroskany jest o świętość świątyni, jaką jest ludzkie ciało. Świątyni, która jest przybytkiem Ducha Świętego. Doskonale to rozumiał święty Paweł, który w pierwszym liście do Koryntian pisze: czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Chwalcie Boga w waszym ciele, bo wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. namaszczoną we Chrzcie Świętym, konsekrowaną w profesji rad ewangelicznych. Te przytoczone słowa święty Paweł pisze do Koryntian nieprzypadkowo. Do dzisiaj przecież mówi się o córach Koryntu, a więc miasto, które słynęło z rozwiązłości. W Koryncie uprawiano między innymi także prostytucję sakralną, jeśli dobrze pamiętam, w związku ze świątynią Wenery. Święty Paweł mówi jednoznacznie, że wszelka profanacja ciała jest profanacją świątyni Bożej. Tak więc liturgia dzisiejsza każe nam naszą myśl rekolekcyjną skierować ku zagadnieniu czystości. Tak jak wczoraj myśleliśmy o ubóstwie, tak dziś pochylmy się nad tajemnicą czystości. Przecież nasze ciało, które od chwili Chrztu Świętego stało się świątynią Bożą, uczestniczy w życiu duchowym. To nie jest jakiś odwłok, który musimy za sobą wlec, który nam przeszkadza, ale to jest integralność mojego ja. To jestem ja w moim ciele. To nie ja i moje ciało, ale ja w moim ciele. I to moje ciało będzie także uczestniczyć w życiu wiecznym. Przecież wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Wprawdzie będzie ono podlegać rozkładowi, ale do czasu, aż nastąpi sąd ostateczny i wtedy nasze ciało odzyska swój blask. Blask, jakiego nawet tu na ziemi nie możemy sobie wyobrazić. Będziemy piękni pięknem samego Boga. Będziemy piękni, jak piękna jest niepokalana. Dlatego, drogie siostry, trzeba nam troszczyć się o świątynię naszego ciała, dbać o jego czystość w szerokim tego słowa znaczeniu. A tymczasem w duchowości chrześcijańskiej, w ascetyce chrześcijańskiej wciąż obserwujemy skrajne, ambiwalentne postawy wobec ciała. Wciąż pokutuje w ascetyce chrześcijańskiej manichejska pogarda dla ludzkiego ciała. A manicheizm jako herezja w pierwszych wiekach wyrósł z filozofii platońskiej. Platon bowiem uważał, że to, co jedynie jest trwałe i realne, to idee, a wszystko materialne to są tylko emanacje idei. Tak naprawdę idee są trwałe, a byty są przemijające. Ludzkie ciało więc jest swoistym więzieniem dla duszy, dla idei, która w człowieku jest. Żeby idea się mogła rozwinąć, to trzeba to więzienie otworzyć, trzeba to więzienie zlikwidować, uwolnić duszę z więzienia. Stąd pogarda dla ciała, aby uwznioślać duszę. I ten sposób myślenia niestety mocno się zakorzenił w ascetyce i mentalności chrześcijańskiej i wciąż hołdujemy temu przekonaniu. Uważamy, że im gorzej dla ciała, tym lepiej dla duszy. A czasem jest dokładnie odwrotnie. To jest jedna skrajność. A druga, obserwowany współcześnie hedonizm, hołdowanie ciała. Tak jak to jest powiedziane w Piśmie Świętym, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To, co jemy, co pijemy, czego doznajemy tu i teraz, jest jedynie realne. A to, co będzie kiedyś, kto to wie, co będzie kiedyś, a w ogóle to będzie kiedyś albo nie będzie. A jeśli zaspokajam swoje potrzeby tu i teraz, to przynajmniej mam konkret. Ale święty Paweł w liście do Filipian taką postawę charakteryzuje krótko. Ich losem, takich ludzi, myślących kategoriami zaspokojenia tylko potrzeb ciała, ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. A zatem ciało ma być w służbie życia duchowego. Powtórzmy raz jeszcze wypowiedziane zdanie, że jak uczy Jan Paweł II, człowiek to uduchowiona cielesność i ucieleśniona duchowość. Jedno i drugie razem przenikające się. To nie jest tak, że dusza jest gdzieś tam w szlachetnej części ciała, a w innych jej nie ma. W każdym calu, nawet w najmniejszym włosie, także tym, którego ja już nie mam, tam też jest to, co można określić jako moje ja. Nawet biologia, genetyka jednoznacznie potwierdza niepowtarzalność kodu DNA. Nawet na podstawie maleńkich cząstek niezauważalnych gołym okiem można bezbłędnie określić tożsamość człowieka. Dusza przenika cały wymiar cielesny i to, jaka jest dusza, zależy w dużym stopniu od tego, jaka jest kondycja naszego ciała i vice versa. Nie możemy więc z pogardą odnosić się do swojego ciała. Nie możemy hołdować naiwnemu angelizmowi, bo naiwny angelizm, czyli traktowanie swojego ciała tak, jakby człowiek był aniołem, zwykle kończy się fatalnie, jak tego przykład mamy chociażby w sekcie Katarów. To jest sekta manichejska, która bardzo się rozwijała we Francji, w krajach niderlandzkich w XII-XIII wieku. Między innymi Katarowie twierdzili, że ciało to jest siedlisko złego ducha. To jest zresztą ideologia manichejska. Więc im więcej ciała, tym więcej królestwa szatana. Ciało trzeba ograniczać, ciało trzeba tępić, aby w ten sposób ograniczać wpływy szatańskie. Jaki z tego wniosek? Ano prosty, że płodzenie dzieci w życiu małżeńskim to sprzyjanie szatanowi. To już lepszą rzeczą jest zwykła rozwiązłość, która nie prowadzi do prokreacji, niż uczciwa prokreacja. Dlatego Katarowie matkom w stanie błogosławionym udzielali tak zwanego pocieszenia, że jeżeli pozbędzie się dziecka, to może dostąpić zbawienia. Więc preferowano dzieciobójstwo. Taki sposób myślenia doprowadził do zaburzenia życia społecznego w niektórych regionach Francji i obecnej Holandii, Belgii, Luksemburga. Musiała wkroczyć inkwizycja kościoła, aby powstrzymać ten niebezpieczny proceder, który rozwijano w imię wzniosłości wiary chrześcijańskiej. Drogie siostry, a zatem ślub czystości, ślub dziewictwa, który składamy, nie ma nic wspólnego z pogardą ciała. Taki ślub byłby bez sensu. Jak można ślubować pogardę dla ciała? Jeżeli właśnie ślubujemy czystość, to znaczy szanujemy własne ciało, to z siebie, z ciała i duszy czynimy dar. Takie jest rozumienie czystości. Czystość to nie pozbycie się ciała, ale zintegrowanie, scalenie. Tak jak mówimy, czysta woda, czyste powietrze. To znaczy bez obcych elementów, bez domieszki, ale w swojej naturze, takie jakie jest w najbardziej pierwotnym stanie. A więc człowiek czysty, to zintegrowany, nie rozrywany przez różne elementy. Człowiek czysty to wolny od wszystkiego, co jest obce jego naturze, jego godności, jego powołaniu. I taka czystość ma znaczenie uniwersalne. Wbrew temu, co się sądzi, nie ma innej czystości małżeńskiej, a innej kapłańskiej, innej zakonnej. Jest jedna czystość, jaką jest integralność daru w miłości. Tylko w zależności od tego, kto jest przedmiotem miłości, tak rozumiana czystość znajduje inny wyraz. W miłości małżeńskiej jest to dar całego człowieka dla człowieka. Stąd miłość małżeńska jest miłością cielesną, fizyczną, całkowitym darem. Cokolwiek w tym całkowitym darze byłoby przeciwne, jeśli byłaby jakiekolwiek rezerwowanie tego daru do innych celów, to jest nieczystość małżeńska. Nie tylko zdrada małżeńska, ale odmowa na przykład daru małżeńskiego będzie nieczystością. Z kolei jeśli chodzi o nas, osoby Bogu poświęcone, my jesteśmy oddani Bogu, dlatego nie ma tutaj innej alternatywy. Cokolwiek ogranicza ten dar mnie dla Boga, jest przeciwne czystości. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o sferę seksualną, do której się za bardzo redukuje problem czystości. Czasem odnoszę wrażenie, że mówienie o czystości właśnie w takich kategoriach jest swoistego rodzaju fiksacją. To ma się wrażenie, jakby ktoś, kto mówi o czystości jako wolności od aktów seksualnych, szczególnie na tym punkcie miał jakiś kompleks i udaje, że jego problem nie dotyczy, a może właśnie drapie się ten, kogo swędzi najbardziej. Czystość to jest integralność całego człowieka, a więc nie tylko wolność od aktów seksualnych, ale uczynienie ze swojej seksualności daru. Nie negowanie w sobie seksualności, nie negowanie w sobie kobiecości, męskości, ale przyjęcie tej kondycji własnego ciała i uczynienie z tego daru, wprawdzie daru trudnego, daru, który nastręcza różne problemy, ale właśnie dlatego jest darem, bo kosztuje, bo wymaga wysiłku. Jakiż to byłby dar, gdyby nic nas nie kosztował. Czystość więc przejawia się we wdzięczności Panu Bogu za ciało, jakie mi dał. Ciało kobiece, ciało męskie, ze wszystkim, co składa się na tę moją cielesność. Z moimi pragnieniami, z moimi poruszeniami. Dziękuję Bogu za to, jaka jestem. Za te wszystkie kobiece uczucia, za te wszystkie kobiece pragnienia. Trudne, może burzące mój niepokój, ale przyjmuję świadomość, jak piękną jest ludzka miłość, jak piękne są i szlachetne pragnienia i dążenia ciała. Ja się ich świadomie wyrzekam, nie mówię, że są brzydkie. Uznaję, że są piękne, bo Bóg je stworzył, bo Bóg wpisał je w ludzką naturę. Nie mówię, jak naiwnie dzieci mówią przy spowiedzi, że robiłem brzydkie rzeczy. Normalny człowiek nie zajmuje się brzydkimi rzeczami. Jak brzydkie, to brzydkie. Więc to tak eufemizm taki, tak to nazywamy, bojąc się nazwać rzeczy po imieniu. Jest to piękne, to nas fascynuje, to nas pociąga. Rozumiemy wielkość i piękno tego daru, ale właśnie czynimy z tego dar dla Pana. Czasem może być tak, że boli brak macierzyństwa, brak bliskości kochanej osoby. Rozumiem i doceniam wartość tych uczuć, tych doznań, które może i mnie dotykają i niepokoją. Ale właśnie dlatego, że je rozumiem, dlatego czynię z tego dar dla Pana. Nie uciekam przed nimi jak wystraszone zwierzę, ale przyjmuję ze spokojem i Panu oddaję. To jest potwierdzanie swojej czystości. Byłoby naiwnością sądzić, że czystość to jest taki stan hibernacji, zamrożenia. Nic się w człowieku nie dzieje, żadnych poruszeń, nic. Czysty jak łza. Tylko że łza, gdy pomiesza się z umartwionym popiołem, staje się błotem. Drogie siostry, zdajemy sobie sprawę, że czystość, która ma być darem dla Pana, ma być tą piękną świątynią dla Pana, nie staje się sama ze siebie, że potrzeba współpracy z łaską Bożą. Tylko Chrystus może nas ukształtować tak, abyśmy byli do Niego podobni. Mamy być jak wosk w ręku Boga i pozwalamy się kształtować na Jego wzór. Trzeba więc modlić się o łaskę dochowania wierności w tym byciu darem, darem integralnym, nie tylko w swoim wymiarze cielesnym, fizycznym, ale także w tym darze, w tym wymiarze duchowym, psychicznym, emocjonalnym. Nie bez znaczenia jest więc to, jakie są moje uczucia. Robimy rachunek sumienia z naszych uczynków. Mówimy na początku mszy świętej, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. A gdzie są pragnienia? A gdzie są uczucia? To właśnie tam najczęściej rodzi się problem. Więc modlimy się o to, aby nasze uczucia, aby nasze pragnienia były także dla Pana. Nawet jeśli one są trudne i niepokojące, abyśmy umieli z tego uczynić dar. Kiedy mówimy o tej delikatnej sferze, jaką jest problem czystości, uczmy się pokory, trudności, doświadczenia, jakie na nas spadają w tym względzie, powinny nas uczyć pokory. Człowiek czysty to człowiek pokorny. Jeśli ktoś jest pyszny z powodu swojej niewinności, z powodu tego, że nie zgrzeszył, jest w wielkim niebezpieczeństwie. I może te pokusy, może te problemy, może te doświadczenia, które nie omijają chyba nikogo i w żadnym wieku, w każdym etapie życia człowiek doznaje poruszeń ciała, bo przecież żyje w ciele, przecież nie wyszedł ze swego ciała. Te wszystkie doświadczenia, one może są po to, aby nas hartowały, aby nas kształtowały, abyśmy byli elastyczni, tak jak drzewo szarpane jesiennym wiatrem. Jeżeli jest to drzewo elastyczne, wiatr je potarmosi, ale ono się ostoi. Ale jeżeli jest sztywne, stanowcze, mocniejszy powiew łamie je i niszczy. I tak bywa właśnie z ludźmi, którzy uważają, że są pewni siebie. Mnie te rzeczy nie ruszają. Uważaj, niech baczy ten, kto stoi, by nie upadł. Więc potrzeba pokory. Te potknięcia, które się nam zdarzają, one uczą nas pokory, uczą nas ufności, że nie ja, ale łaska Boża ze mną. Tylko mocą Bożą, mocą łaski Bożej mogę tę świątynię mojego ciała uczynić nie tylko czystą, ale piękną, przyozdobioną. Nie chodzi o to, aby nasza świątynia ciała, tak jak kościoły, były puste. One mogą być lśniące, czyściutkie. Właśnie dlatego, że są puste, bo łatwo je wysprzątać. To tak jak amerykańskie cmentarze, że nagrobki są poniżej poziomu trawy, żeby łatwiej było kosiarką jeździć. Jest pięknie, piękna murawa, piękny trawnik. No bo właśnie, bo podporządkowane estetyce. Nie chodzi o to, aby świątynia naszego ciała była sterylnie czysta, ale by ona była piękna. By ona była bogata, przyozdobiona, rozwinięta. Czasem może właśnie za cenę trudnych doświadczeń. Ale to wszystko nas rzeźbi, abyśmy byli piękni dla Pana. Byśmy byli najwspanialszą świątynią. Wspanialszą od tych, które podziwiamy w Rzymie. Byśmy byli wspanialszą świątynią niż Bazylika Świętego Jana na Lateranie, której konsekrację dziś w liturgii wspominamy.